Tytuł tygodnia.
Wydawnictwo Replika prezentuje Wspomnienia Alfonsa Hecka. Dziecko Hitlera. Moja młodość wśród nazistów.
The sun on the meadow is a merry one. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gout to the sea.
Mówi historyk profesor Olaf Bergman.
Był to element próby indoktrynacji z jednej strony, z drugiej strony jakiegoś wychowania w duchu narodowego socjalizmu, podjęty już w latach 20. przez partię hitlerowską, czyli w momencie, kiedy do władzy było jeszcze daleko, nikt tej partii poważnie nie traktował. Natomiast był to element właściwie wszystkich partii ówczesnych, głównie lewicowych, które również wiedziały, że w młodzieży jest przyszłość. To zresztą w ruchu czy w ideologii nazistowskiej to było bardzo często podnoszone. Czyli trzeba było to młodzież, dzieci właściwie i młodzież, przyciągać od prawie że pierwszych lat życia, czyli początkowo było to oczywiście czasami nawet polegalne, natomiast związane było przeważnie z poglądami rodziców, którzy zapisywali te dzieci. Mówię o tym okresie sprzed 33 rokiem. Natomiast później stała się to taka właśnie masowa organizacja młodzieży niemieckiej po dojściu Hitlera do władzy, która miała grupować praktycznie prawie wszystkich młodych Niemców, wychowywać ich, indoktrynować, przygotowywać do roli, jaką mieli później odgrywać.
Czyta Marcin Rzyski.
Zaczynam rozumieć powody oszałamiającego sukcesu Hitlera, donosił z Berlina amerykański dziennikarz William L. Shirer. Przywraca ponurej egzystencji dwudziestowiecznych Niemców widowiskowość, kolor i mistycyzm. Pisał te słowa w 1934, po roku trwania hitlerowskich rządów. W 1938, gdy nasz pociąg wjeżdżał na dworzec w Norymberdze, partia doszła do wprawy w urządzaniu wielkich spektakli, które budziły w narodzie nową dumę. We wrześniu w Norymberdze zdawało się, że wszyscy Niemcy rzucają się w siedmiodniową orgię nacjonalizmu, która dodawała narodowi otuchy i zadziwiała resztę świata. Panujący tam zapał można słusznie porównać do gigantycznego spotkania wyznawców odnowy religijnej, tyle że bez żalu za grzechy. Wręcz przeciwnie, było to radosne teutońskie odrodzenie, z którego jasno wynikało, że Niemcy odzyskały należne sobie miejsce pośród światowych mocarstw. Również dziesięciolatkowi udzieliła się ta tygodniowa ekstaza, która nie przechodziła nawet w snach. Zgodnie z drobiazgowymi planami Alberta Speera, ulubionego architekta III Rzeszy oraz twórcy większości rządowych gmachów i pomników, żadnej z technicznych stron zjazdu nie pozostawiono przypadkowi. Dwa miesiące przed odjazdem naszego specjalnego pociągu, jednego z 800, które w tamtym tygodniu zjechały do Norymbergi, otrzymaliśmy szczegółowe instrukcje, dzięki którym znaliśmy nie tylko swoje miejsce w 50-tysięcznym szyku Hitlerjugend, lecz także numery swoich pryt w ogromnym, namiotowym mieście Langwasser. Delegatów Hitlerjugend dobierano starannie, ponieważ reprezentowali swój ban, jednostkę odpowiadającą niewielkiemu miastu, a na wsi powiatowi. Liczyła od 3 do 7 tysięcy członków, zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Ze wszystkich organizacji nazistowskich Hitlerjugend była zdecydowanie najnaiwniej fanatyczna. Nie mieliśmy żadnej przeszłości politycznej. Większość z nas z pogardą patrzyła na przeciętnego członka partii, tłustego burżuja, który zapisywał się zwykle dla żałosnej kariery. Spośród wszystkich odgałęzień partii tylko nam przysługiwało prawo zwracania się do Führera poufałem du, choć nie znałem nikogo, kto ważyłby się na to poza wierszem albo peanem na jego cześć. Hitler wiedział, że jesteśmy przyszłością jego ruchu i wpoił nam niezwykle pochlebne przekonanie, że jesteśmy jego najbardziej zaufanymi wasalami. Nie było nazistowskiego widowiska, szczególnie po roku 1933, w którym oddziały Hitlerjugend nie zajmowałyby poczesnego miejsca. Hasłem zjazdu norymberskiego z 1939 roku były większe Niemcy. Kilka miesięcy wcześniej doszło do zajęcia Austrii przy entuzjastycznym poparciu większości Austriaków, dumnych z przynależności do Großdeutschland. Dzień Hitlerjugend przypadł na sobotę 10 września i zaczął się wcześnie rano starannie zaplanowanym wejściem na stadion. Po defiladzie z setkami flag nastąpił pokaz grup sportowych chłopców i dziewcząt, które wykonały skomplikowane układy ćwiczone od ponad roku w poszczególnych jednostkach, często 4 razy w tygodniu. Byli dopasowani do siebie jak puzzle. Ukoronowaniem występu było ułożenie się na trybunie w napis Adolf Hitler. Tuż przed południem stanęliśmy w liczbie 80 tysięcy w 12 szeregach na całą długość stadionu, czując dreszcz napięcia w koniuszkach palców. Zajęliśmy pozycję spoczniej, z odsuniętymi stopami i lewą ręką na pasku, zwróceni ku podwójnej trybunie z ogromnymi granitowymi swastykami pod niemieckim orłem. Nagle w głośnikach, wyregulowanych tak precyzyjnie, że słychać było tykanie zegarka w najodleglejszym zakątku stadionu, zagrzmiała komenda Achtung! Drżąc, wyprężyliśmy się na baczność, lecz na mównicę wyszedł nie Adolf Hitler, tylko Reichsführer Hitlerjugend Baldur von Schirach. Nie zapamiętałem ani słowa z jego przemówienia. Gdy miał wystąpić Hitler, o jego poprzedniku właściwie się zapominało. Chociaż von Schirach w ogóle był nudny. Często emanowało od niego ciepło zamiast twardości. Był raczej intelektualistą i pomniejszym poetą, autorem słów hymnu Hitlerjugend. Pochodził z arystokratycznego rodu. Jego matka była Amerykanką. Kilka lat później, w czasie konferencji przywódców, opowiadał, jak dumny jest z tego, że jeden z jego przodków podpisał deklarację niepodległości. W bardziej kwiecistych mowach opisywał Hitlera jako podobnego Bogu. Na koniec krótkiego wystąpienia zapowiedział Führera. Hitlera, gdy w końcu się pojawił, przywitaliśmy potrójnym grzmiącym Sieg Heil. Do poprzestania na tym, jak nam przykazano, zmusiła nas tylko dyscyplina. Hitler, jak przystało na genialnego aktora, zawsze zaczynał swoje mowy cicho, jakby rozmawiał z kimś w cztery oczy. Potem stopniowo zwiększał tempo i głośność, choć od czasu do czasu zwalniał, by zaostrzyć apetyt słuchaczy przed następnym crescendo. Był to sprawdzony sposób, który często zniewalał nawet wrogów lub niewierzących. Nie mieliśmy żadnych szans. Jestem pewien, że nikt z nas ani na chwilę nie spuścił z niego oczu.
Tytuł tygodnia.